Więc nadeszła ta chwila, kiedy zaprosimy Andrzeja Sobczyka. Andrzeju, wszyscy z utęsknieniem czekamy na Twoje słowo. Zapraszam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Panowie, jest dla mnie wielkim zaszczytem stanąć tutaj przed wami i tę godzinę spędzić w wspólnocie znanej i uznanej w Krakowie. Mam nadzieję, że to, co się tutaj pojawi, będzie dla was wielkim pożytkiem. Tak krótko o sobie. Ja tutaj jestem z Krakowa, mąż i ojciec, bardzo szczęśliwy w swoim związku, bardzo szczęśliwy jako ojciec. Zawodowo zajmuję się od już pewnie kilkunastu lat, tak szeroko mówiąc, promowaniem chrześcijaństwa poprzez wydawanie książek, a w ostatnich dwóch latach także poprzez filmy. Tak jak tutaj Andrzej opowiadał o filmie Danby, to jest między innymi film, który gdzieś tam przez moje ręce przeszedł, przychodząc z zagranicy. To jest działalność, która jakby tak bardzo mocno, mimo iż zawodowo, związana jest tak po prostu namacalnie z działaniem Pana Boga. I to wszystko, co tutaj gdzieś się pojawi, chciałbym, żeby było nie tyle jakimś takim wykładaniem słowa, bo ja nie jestem nauczycielem słowa, ale jestem kimś, kogo Pan Bóg bardzo hojnie w wielu miejscach obdarował. I chciałbym wam dzisiaj opowiedzieć o tym, o obdarowaniu przez Pana Boga i o wielkości naszego Pana. Mamy mówić o obietnicach. Tak jak dzisiejszy psalm, którym się modliliśmy, tak cała Biblia jest tak naprawdę przesiąknięta obietnicami. Pan Bóg w tak bardzo wielu miejscach różne rzeczy nam obiecuje, inspiruje, mówi do nas. Tylko ja zadałem sobie takie pytanie, przygotowując się do tego spotkania, co to znaczy tak naprawdę, czy my żyjemy tą obietnicą? Teraz jakby sobie wyobrazić taką sytuację, że każdy z was ma w tej chwili przy sobie w kieszeni karteczkę ze skreślonymi, nie wiem, tam 10 cyframi. Totolotek oczywiście. Wracacie do domu, jest losowanie cyfr i cyfra po cyfrze okazuje się, że te cyfry, które macie, każdy ma skreślone, to są te cyfry. Od godziny 21:30 czy o którejś okazuje się, że ta kumulacja trafia do waszej kieszeni. 40 okrągłych milionów polskich nowych złotych ląduje w naszej kieszeni. Jak myślicie, co wtedy może się dziać, czy co w takim momencie dzieje się w każdego głowie? Ja jakbym miał taką sytuację, to podejrzewam, że tutaj byłby taki wielki gąszcz emocji, wielki gąszcz planów, co z tym zrobimy. Ta noc pewnie nie do końca byłaby przespana na tej zasadzie, że zastanawiałbym się, co ja z tym dalej zrobię, jak to wykorzystam, jak powiem żonie, że słuchaj, tutaj masz katalog biura podróży, wybieraj, co chcesz, gdzie chcesz, kiedy chcesz, nie ma żadnego kłopotu. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ jakby taka bardzo przyziemna rzecz, obietnica w totolotku, tak? Dzisiaj mam papier i ten papier wygrywa i mam obiecane, że za tę jedną karteczkę dostaję jutro czy tam kiedyś 40 milionów złotych. I w jaki sposób to na nas działa? Nawet samo wyobrażenie sobie o tym. I teraz pytanie jest takie. Czy Pan Bóg kierujący do nas obietnicę spotyka się z taką samą reakcją? Jak choćby na to na marny pieniądz w totolotku. Jakby patrząc na Biblię, od samego początku już w pierwszej księdze mamy Pan Bóg, choćby Abrahama bardzo hojnie obdarował, tak? Człowiek w starości otrzymuje od Pana słowo, że będzie miał syna. No to jest już powiedzmy co najmniej niewyobrażalne. Człowiek tam ma 100 lat czy ileś i ma mieć syna. Nie dość, że ma mieć syna, to ma mieć swoje potomstwo dalsze, liczne jak gwiazdy na niebie. To kolejna rzecz, tak? Dostaję jeszcze trzecią obietnicę, która w jakiś sposób dla mnie jest, jakby to powiedzieć, taka niezwykła. Pan Bóg mówi, że dostanie ziemię, bardzo konkretną ziemię. Dlaczego o tym mówię? Dlaczego to tak na mnie działa? Ponieważ jakby przeczytać w Księdze Rodzaju, Pan Bóg bardzo konkretnie wymienia, jaką ziemię dostanie, od jakiej rzeki do jakiej. Ziemia do jakich ludów należy w tym momencie, jakie ziemię dostanie, wszystko konkretnie. Pan Bóg niezwykle precyzyjnie konkretny. I teraz stoję tutaj przed wami jako ten, który sam sobie to pytanie kiedyś zadał. Czy sam względem Pana Boga, względem tego, co do mnie mówi, jakby mam z Nim taką relację, jak mógł mieć wtedy Abraham, że Pan Bóg bardzo konkretnie podpowiada, obiecuje, mówi w tym naszym życiu. Każdy ma inne sprawy, inne sytuacje. Abraham miał taką sytuację, że nie miał dzieci. Wiadomo, chciał mieć potomstwo. Pan Bóg mu je obiecał. Obiecał mu później jakby potężny naród z niego samego. Jak tak w moim życiu z 8 lat temu, więcej, 9 lat temu, była jedna sytuacja, która wydaje mi się, bardzo podobnie przypomina to, co tutaj wydarzyło się w życiu Abrahama. No bo wiecie, no to był normalny gość, który po prostu nie miał dzieci i po prostu Pan Bóg przyszedł do niego i powiedział mu, hej, będziesz miał dziecko, a z tego dziecka będzie dalej wielki naród, a do tego dostaniesz ziemię. Czy w naszym życiu pojawiają się też takie sytuacje? Ja miałem jedną, znaczy nie jedną. To była pierwsza taka wielka, dla mnie spektakularna, która trwa do dzisiaj. Jako animator Oazy, ja pochodzę z Łapanowa. Mieliśmy tam taki przywilej pewien, że inne oazy przyjeżdżały do nas na rekolekcje. Po prostu, tak? Więc byliśmy de facto gospodarzami. Więc jak pojawiały się inne oazy, to my jako gospodarze, wiecie, wielcy animatorzy, tak, przychodzimy do nich, przywitać ich, w jakiś sposób ugościć, przedstawić się, pogadać, zapoznać. No i jakby to tak się działo. I na jednym z takich wieczorów, jednych takich spotkań była taka sytuacja, że już zostaliśmy sami z animatorami. Czyli my animatorzy, oni animatorzy, tak, poważna sprawa. No i sobie rozmawiamy, a daleko, jakby po drugiej stronie takich przejrzystych drzwi byli uczestnicy. I oni mieszkali sobie w takich, nie w takich, po prostu w klasach. I w pewnym momencie, jak tak sobie siedzimy i rozmawiamy, tutaj tak rozmawiam, popatrzyłem się na te drzwi. Widzę za tymi drzwiami, pewna dziewczyna wychodzi z klasy i idzie tak, po prostu przechodzi przez ten korytarz, wchodzi w kolejne drzwi. No i w tym momencie troszkę jakby byłem co najmniej zdziwiony, co się stało. Patrząc na tą dziewczynę, nie wiedząc, kto to za bardzo jest, widząc tylko kontury, widząc tylko ubranie, z daleka zupełnie, twarzy nie rozpoznając i tak dalej, w głowie dosłownie usłyszałem grzmot i słowa mówiące to ona. No sobie myślę, kurczę, o co chodzi? Owszem, jestem młodym tam 21 wtedy latkiem, tak, który poszukuje potencjalnej kandydatki na żonę, a tutaj siedzę sobie i kulturalnie rozmawiam z innymi ludźmi, a nie wiadomo dlaczego i to słuchajcie, z ręką na sercu głos i słowo, które nie było moje. Ja sobie tak zadałem pytanie, o co chodzi? To ona. Myślę, to ona, czyli co? Gdzieś tam w myśli było to, że to może ta kobieta, z którą tam będzie mi dane rodzinę założyć. No ja nie wiem. No ale powiedzmy, że sytuacja się już zakończyła. Rozeszliśmy się, poszliśmy do domu. No ale ja oczywiście jakby drążąc temat, myślę, skoro to ona, to w takim razie może trzeba by wykonać jakieś działanie. Nie? No to okazało się, że mieliśmy wspólnych znajomych wśród tych rekolekcjonistów. O godzinie 3 w nocy SMS do tej jednej znajomej. Taka i taka dziewczyna, czy kojarzysz ją? Po opisie tylko, tak? Ubrani w ogóle. Okazuje się, że dziewczyna jest tą samą dziewczyną, co moja znajoma w pokoju. Kojarzą się, znają. Zdobyliśmy numer telefonu do siebie. No ale wiecie, kurczę, 3 w nocy, trochę głupio było rozpocząć jakąś konwersację SMS-ową, ale mi się coś mi powiedziało, że to ona, no to może warto zadziałać, tak? Trochę w ciemno, trochę z głupa, wysyłam SMS-a, jakaś tam konwersacja się zaczyna. No i ona, słuchajcie sobie, trwała, nie spotkaliśmy się w ogóle tamtego razu, nie spotkaliśmy się przez dalej kolejne miesiące, natomiast miesiące długie mijały i gdzieś tam wymienialiśmy SMS-y, nawet nie rozmawialiśmy przez telefon. Później po 2 latach okazało się, że może jest jakaś szansa na to, żeby się z tą dziewczyną spotkać. Wcześniej nie było szans, bo ona chodziła do liceum. Była młodziutka po prostu i rodzice wyznaczali jej taką trasę dom, szkoła i kropka. Tak? Tak bardzo, że tak powiem, trzymali ją pod swoimi skrzydłami, więc nie było tam za bardzo możliwości. No to nie było możliwości. To nie ma. Po 2 latach się pojawiła. Spotkaliśmy się. No i tak spotkaliśmy się raz, później za 4 miesiące, później za 5 miesięcy, później za 6. Niesamowicie ta dziewczyna mi się spodobała. Już tak, jak żeśmy już w końcu wiedzieli, jak wyglądamy, kim jesteśmy i w ogóle. Do tego stopnia, wiecie, to pewnie czujecie, nie? Że jak widziałam dziewczynę podobną do niej, przechodzącą na ulicy, to mnie ciarki po plecach przechodziły. Nie? Więc ona taka była. Więc siłą rzeczy gdzieś tam już jakby bardzo mocno się nią zainteresowałem, ale widząc się co pół roku, ale co 3 miesiące, nic tam za bardzo się nie działo. Później sytuacja się rozwija, jesteśmy coraz bliżej siebie, coraz bardziej się poznając. No i ja się w pewnym momencie dowiaduję, że ta dziewczyna ma chłopaka. No i co powinienem zrobić, tak patrząc na siebie normalnego do tej pory, jaka powinna być moja reakcja, powinienem, co mam pod ręką, rzucić, rozbić szybę, rozbić, nie wiem, lustro i powinien się tak bardzo wkurzyć. Natomiast wtedy inny głos gdzieś w głowie, spokojnie. Sobie myślę, wiecie, ja sam z siebie w ogóle nie rozumiałem. Dlaczego ja w tej chwili nie biorę, nie ściskam pięści, nie mówię, kurczę, no co to za gość, ja bym go teraz tam rozniósł i w ogóle. No ale gdzieś w sercu taki duży pokój. Bo zupełnie nie rozumiałem tego pokoju. O co w tym pokoju chodzi? Ale myślę, dobrze, no, jest pokój, nie wiem z jakiego powodu, ale jest chłopak, który mi tutaj, przepraszam, zagraża. No to jak widać, nic z tego. Mijają kolejne miesiące. Ja oczywiście tam byłem blisko tej osoby, gdzieś tam się widzieliśmy znowu raz na 2 miesiące. No i gdzieś tam się okazało, że ta relacja im się tam jakoś tam rozpada. Ja oczywiście nie płakałem z tego powodu, bardzo się ciesząc. No i żeśmy się zaczęli schodzić coraz bardziej. Coraz bardziej, coraz bardziej, coraz bardziej. Słuchajcie, finał, jaki był. Zostaliśmy parą. Byliśmy blisko siebie, w pewnym momencie ja sobie zacząłem zadawać pytanie, czy to ta dziewczyna ma być tą kobietą, z którą spędzę życie. Zawsze jak mam podjąć trudną jakąś decyzję, odcinam się od świata, jadę do jakiegoś zakonu, siedzę tam weekend i podejmuję tą decyzję, pytam Pana Boga, co On ma do powiedzenia. No i także i tamtego razu, w piątek, sobota, niedziela, zakon tutaj u Salwatorianów w Krakowie, pytam Pana Boga, Panie Boże, czy ma być księdzem? I sam przed Bogiem pytam, mówię, i odpowiadam, mówię, nie, ja nie chcę być księdzem. Dalej pytam, Panie Boże, czy mam być sam? Sam świadomie i dobrowolnie odpowiadam, nie chcę być sam. Idę dalej, no skoro nie księdzem, skoro nie sam, no to kobieta. No ale są przecież, jest tych kobiet trochę, jest ich więcej niż co najmniej ta jedna. I gdzieś tam analizując sobie w głowie inne relacje z innymi dziewczynami sprzed lat, świadomie i dobrowolnie, wiecie, odrzucałem. Czy tamta? Nie, nie tamta. Czy tamta? Nie, nie tamta. I dotarłem do tej konkretnej jednej dziewczyny, z którą już się bardzo polubiliśmy, co najmniej, tak? Wieczór, sobota, cały dzień, wiecie, takiej walki wewnętrznej ze sobą. Przychodzę do kaplicy, klękam, zaczynam się modlić, mówię, Panie Boże, Ty podobno lubisz konkretnych gości. W związku z tym ja bardzo konkretnie mówię tu i teraz przed Tobą, ja chcę mieć tą dziewczynę za żonę. I kropka. To jest moja decyzja. Jak tego nie chcesz, to rozwal to w strzępy i się nie, znaczy pewnie będę się martwił, tak? Ale oddaję to Tobie i to jest Twoje. Ty jesteś jedynym dawcą miłości, w związku z tym oddaję to Tobie. Jeśli z tego mam nic nie być, okej. Okay. Ale jeśli coś ma z tego być, to proszę pobłogosław mi tu i teraz. I teraz klęczę. Otwieram Pismo Święte. W Piśmie Świętym jedno zdanie. Widząc oczami swoimi, ale tego tam nie było, tym markerem takim żółtym. Słowa takie. Ją to pokochałem, jej od młodości szukałem, pragnąłem ją sobie wziąć za oblubienicę i stałem się miłośnikiem jej piękna. Słuchajcie, to było miażdżące jakby w tym momencie. Ja już nie klęczałem, tylko tak się spłynąłem trochę na tą ławkę. Jestem w tej kaplicy i tak mówię, Boże, jeju, tak, to jest to, widzę, że tu jest potwierdzenie Pana Boga. Pan Bóg 6 lat temu mi powiedział, że to ona, później mnie przeprowadził przez te różne sytuacje i dzisiaj klęczę i myślę, kurczę, ale chwila, coś tu nie gra. Ją to pokochałem, jej od młodości szukałem, ale to jest czas przeszły. Tu nic nie ma o przyszłości. Myślę sobie, dobra, kłopoty. Fajnie, to jest dobrze opisane, ale to nie jest to, o co mi chodzi. Pragnąłem wziąć sobie ją za oblubienicę. Stałem się miłośnikiem i piękna, no wszystko gra, ale to już było. Panie Boże, chwila, ja tu przychodzę po to, żeby Ci oddać swoją przyszłość, a nie potwierdzić teraźniejszość, no bo to wiemy, że ona mi się podoba, że zawsze ją, znaczy zawsze tak, od tego czasu gdzieś tam zwróciła moją uwagę, jest przepiękna, ja to wiem, ale ja potrzebuję przyszłość. Powiedz mi, Panie, co z tego ma być? Poszedłem stamtąd, po 2 godzinach wracam z powrotem do tej kaplicy. Mówię, Panie Boże, dobrze, okej, oddaję to w Twoje ręce, mów, co ma być, mów. Otwieram Pismo Święte, a tam takie słowa. Dalej więc, w weselu chleb swój spożywaj i w radości pij swoje wino. Bóg ma już upodobanie w Twoich czynach. Każdego czasu niech szaty Twe będą białe, olejku też nie zabraknie na Twoją głowę. Używaj życia z niewiastą, którą ukochałeś, po wszystkie dni marnego Twego życia, których Bóg Ci użyczał pod słońcem. Słuchajcie, to był moment kulminacyjny, taki już zupełnie, że się rozpłynąłem. Mówię tutaj, jakby na jednym tchu powinienem powiedzieć chwała Bogu. Pan Bóg, dokładnie, to było 6 lat różnicy. 6 lat wcześniej powiedział, to ona i przeprowadził mnie przez takie sytuacje i bardzo konkretnie powiedział, że to jest ta. Ja to mówię jako młody mąż, tak? Pogadamy za 50 lat, no wiadomo, tak? Jestem, że tak powiem, zwarty i gotowy, żeby do śmierci z tą kobietą być. I to mówię jakby z tej perspektywy. Ale jakby zobaczcie, jak Pan Bóg precyzyjnie odpowiedział mi na to zawołanie. Dlaczego o tym gadam? No bo sorry, że się tak porównuję do Abrahama, nie? Bo to taki wielki człowiek, a tu taka marna rybka ze mnie. Natomiast, wiecie, jakby sytuacja jest bardzo podobna. Jest pewna potrzeba człowieka, pewna Boża obietnica i pewne bardzo precyzyjne wykonanie tej obietnicy. Dzisiaj ta dziewczyna oczywiście jest moją żoną i matką małej Anielki. Dobrze nam razem ze sobą. Mam nadzieję, że to będzie jakby cały czas narastać. Mówię o tym, ponieważ jakby podobnych sytuacji gdzieś w moim życiu było co najmniej kilka. I gdzieś tam zacząłem się, Andrzej o tym nie wie, Lewek, który mnie tu zaprosił. On mnie tu zaprosił, powiedział, powiedz o obietnicy, a nie znał zupełnie tych historii. Natomiast po tej sytuacji z Sabiną i z tą obietnicą Pana Boga zacząłem skupiać się trochę na tym, co Pan Bóg obiecuje. Tak wężyć, wiecie, tego, co Pan Bóg i w Piśmie Świętym, i w różnych sytuacjach obiecuje. Po to, żeby go najzwyczajniej w świecie, sorry, ja tak powiem jak jest, chwytać Pana Boga trochę za język. On się siebie nie wyprze. W związku z tym, jeśli coś mówi w swoim słowie, to no, jestem przekonany. Jest to gwarancja tego, że to się sprawdzi dalej. Tylko idąc dalej, jak żyć obietnicą? Tą Bożą obietnicą. Wiadomo, jest wiele ludzi, wiele różnych obietnic. Jak znaleźć ten sposób na życie Bożą obietnicą? Myślę, że powinno to być podzielone na 4 etapy. Jakby pierwszy etap to nasłuchiwanie Bożych obietnic. Najzwyczajniej w świecie. Nasłuchiwanie tego, co Pan Bóg ma gdzieś tam do mnie do powiedzenia i co mi obiecuje. W księdze Aggeusza na przykład jest względem człowieka, który nazywa się Zorobael, zdaje się. Pan Bóg daje mu bardzo konkretną obietnicę. Będziesz dla mnie jak diadem. Człowiek ma być diademem dla Pana Boga. Słuchajcie, no jakbym był na miejscu Aggeusza, to bym się co najmniej, no nie wiem, rozpłynął, tak? Pan Bóg ci mówi, że będzie cię trzymał cały czas przy sercu i że będziesz jego klejnotem. I to usłyszał Aggeusz. Pytanie, co ty usłuchujesz i jak nasłuchujesz? Jak nasłuchiwać Pana Boga? Pierwsze, no to co już powiedziałem. Jakby sumienie, nie, sumienie tak i głos wewnętrzny. To, co wtedy mi było powiedziane gdzieś tam z góry, to ona. Jestem przekonany, że Pan Bóg nie bez... Jakby, ta teoria, którą powtarzają nam od drugiej klasy podstawówki, że Pan Bóg działa w sercu i przez sumienie, to jest dokładnie to. Czym dłużej żyję, tym jakby bardziej przekonuję się, że Pana Boga jest tak wiele w nas, że trzeba się tylko wyciszyć i umiejętnie Go słuchać. To jest jedno. Drugie, nasłuchiwanie obietnic Pana Boga ze Słowa Bożego. Po prostu. Pismo Święte bardzo wiele obiecuje, bardzo wiele jakby daje nam obietnic. Miałem podobną sytuację a propos obietnic. Pewnego dnia, wstając rano w niedzielę, przygotując się do liturgii niedzielnej, miałem zwyczaj czytać Biblię, po prostu. Czasem to były czytania z dnia, czasem to było coś innego. Otwieram Biblię i mówię, Panie Boże, dobra, to słuchaj, ja tu jestem otwarty, chętny i gotowy, a Ty mi coś powiedz, ja za tym idę. I ten dał takie ciekawe słowo, znaczy ciekawe, co najmniej dla mnie niezrozumiałe. Podniesiesz kielich zbawienia i wezwiesz imienia Pana, tak przepraszam, i wezwiesz imienia Pana. Ja sobie myślę, kurczę, no, księdzem nie jestem. Kielich zbawienia kojarzy mi się generalnie z jednym, z kielichem złożonym na ołtarzu Jezusowym. Jak to w ogóle? O co chodzi? No ale gdzieś to tak, wiecie, tak bardzo mocno w sercu rezonuje. I Pan Bóg mi to mówi. Podniesiesz kielich zbawienia i wezwiesz imienia Pana. Panie Boże, no, fajnie by było, ale sorry, no jakby chyba nie to powołanie albo nie ten czas, no nie wiem. Ja wtedy służyłem do mszy. Będąc tam lektorem, animatorem, służyłem do mszy. No i jakby msza sobie mija zupełnie spokojnie. Na koniec mszy świętej ksiądz, który w życiu nie widziałem, żeby takich rzeczy robił. Po tym, jak sam przyjął ciało i krew Pana Jezusa, nas było tam z 30 lektorów. Gość mówi do mnie, chodź tu. No to ja wiem, no jak to lektor posłuszny księdzu przy ołtarzu, no to idę, coś chcę, coś przynieść tam i tak dalej. To poszedłem. A ten każe mi uklęknąć, daje mi komunię świętą tuż przy samym ołtarzu pańskim, po czym bierze kielich z ołtarza i daje do moich rąk po to, żebym mógł spożyć krew Pana Jezusa. Wiecie, wtedy jakby w głowie i w sercu, nie? To była istna eksplozja. Pan Bóg rano powiedział słowa, które były niewyobrażalne, a za 3 godziny jakby zupełnie, jakby to powiedzieć, takie rzeczy się nie zdarzały. W życiu wcześniej nie widziałem lektora, którego ksiądz wywołuje i mówi, słuchaj, ty tutaj klęczysz, dostajesz ciało i krew Pana Jezusa. I nikt inny później tego, że tak powiem, nie dostał, tak, na tej Eucharystii. Mówię to, żeby zachęcić do tego, żeby szukać obietnic Pana Boga w Biblii, bo no, niezły z niego agent, po prostu no, wypełnia jej to w taki sposób, że no, jakby serce rośnie, naprawdę. Ja tamtą chwilą żyję do dzisiaj, nie? Jest niesamowita. Inny sposób nasłuchiwania Pana Boga, tego, co chce do nas gdzieś powiedzieć i jestem przekonany dać nam różne obietnice. To, co wy tutaj robicie. Jeden za drugim wstawiacie się i się modlicie. Nieraz, nie wiem, czy tak macie, gdzieś mi ta praktyka w sercu bardzo tak gra, proszenia innych ludzi o to, żeby razem ze mną prosili Pana Boga o słowo dla mnie, żeby On mnie bardzo konkretnie prowadził. W taki sposób, wiecie, jak ten Abraham na samym początku, bardzo konkretnie. Dziecko, wiele potomków i konkretna ziemia. Więc ja też jestem takim samym dokładnie człowiekiem, przepraszam, jak Abraham i wszyscy inni dalej. Więc dlaczego mnie, skoro jestem członkiem Kościoła i Synem Bożym, Pan Bóg ma tak samo konkretnie nie prowadzić. Nie? Razu pewnego po rekolekcjach takich, w których miałem okazję poznać księdza, ksiądz Radek, tak, jest z Koszalina, robi wielkie rzeczy, wielki dla mnie święty człowiek. Siedzimy razem w całej wspólnocie i mówi, że słuchajcie, to teraz pomodlimy się za was. Po prostu. Każdy niech podejdzie, cała wspólnota niech się modli za tego, kto będzie przy mnie. A później poprosimy Pana Boga o to, żeby przez tego kapłana, tak, czyli przez dar kapłaństwa Pan Bóg udzielił nam słowa. Jednym, dosłownie, to było tak, że kapłan miał pewne obrazy i o tym opowiadał później ludziom, a innym z Biblii dawał pewne, otwieraliśmy, modliliśmy się i przez Biblię Pan mówił. I no i ja też oczywiście sobie tam poszedłem. Co dostałem? Taka co najmniej wtedy mało zrozumiała rzecz. Znowu mało zrozumiała rzecz. Zdanie, skoro takich rzeczy dokonujesz, to pokaż się światu. No i wiecie, Andrzej Sobczyk, gość, który w spadku od mamy dostał, od mamy, no w ogóle od rodziców i może od całego takiego pewnych nawyków, dostał to, że trzeba siedzieć raczej cicho, raczej się gdzieś tam nie wychylać, nie nadstawiać, nie wychodzić ponad szereg, a tutaj dostaje słowo, które wiecie, tak bardzo precyzyjnie uderzyło w to takie siedź spokojnie, skoro takie rzeczy czynisz, to pokaż się światu. Nie? Ja sobie myślę, kurczę, Panie Boże, o co Ci chodzi? Nie? Bardzo mocno powiązałem to wtedy z działalnością tą, w cudzysłowie mówiąc, zawodową, no bo to, wiecie, wydając książki religijne, prowadząc księgarnię religijną, to jest takie działanie, jakby to powiedzieć, jestem bardzo schowany za komputerem, nie? Ja sobie napiszę maila, jakąś stronę tam zrobię, jestem za komputerem, nic się dalej nie dzieje, nie? Nie muszę nigdzie wychodzić, nie muszę stać, jak tutaj przed wami, coś gadać. No i to było takie bardzo wygodne ciepełko, nie? Po prostu coś robię, wysyłam maila, jest fajnie, jakoś się kręci. A tutaj igła wbita we mnie, sam środek, skoro takie rzeczy czynisz, to pokaż się światu. No to sobie myślę, Panie Boże, o co Ci chodzi? Ale uznałem, że dobra, to ryzyk fizyk. Skoro już miałem takie doświadczenia i z dziewczyną i później żoną, skoro miałem takie doświadczenie jak przy tym ołtarzu pańskim, myślę, skoro Panie Boże, Ty mnie do tego wzywasz, to ja to będę robił. I wiecie, i jakby wtedy zaczęły się dziać takie sytuacje, że musiałem bardzo mocno siebie przekraczać. Nie? Tak jak teraz gdzieś tam stoję przed Wami, to co najmniej bym spłonął, wiecie, tam z nerwów, ze wstydu, że co ja tu robię i w ogóle. Natomiast, wiecie, no, małymi krokami myślę, Panie Boże, Ty ode mnie tego chcesz, to ja wstaję i po prostu wychodzę przed szereg. Jakby tak popatrzeć chronologicznie na te, na moment, kiedy to słowo gdzieś Pan Bóg mi dał, w tej działalności ewangelizacyjno-wydawniczej zaczęły się dziać wielkie rzeczy. Dosłownie. Na przykład sprzedając tak książki, nigdy nie robiliśmy takich inicjatyw, powiedzmy, bardziej ewangelizacyjnych niż sprzedawanie Ci dobrej książki religijnej po to, żebyś wzrósł. W tym momencie wpadliśmy na pewien pomysł, żeby zrobić rekolekcje internetowe. Nie? Tak po prostu. Mam wokół siebie grupę ludzi, więc myślę, dobra, to ja wychodzę przed szereg, pokażę siebie i wychodzę przed szereg i mówię, daję Wam rekolekcje internetowe. Wiecie, no, w tamtym momencie, to było tam 2011 rok, to były wydarzenia, znaczy to była praktyka taka co najmniej dziwna, bo takich rzeczy się nie robiło, żeby w internecie były rekolekcje. A jak nawet ktoś zrobił, to one bardzo miały taki mały oddźwięk. Nic się tam dalej nie działo. Ale myślę, dobra, to w takim razie robimy. Lawinowo ludzie zaczęli zapisywać się na przykład na to dzieło rekolekcji. Do tego stopnia, że jak w pierwszym dniu przygotowaliśmy tą stronę rekolekcji, wysyłam maila do 2 osób, że taka inicjatywa powstała. Hej, słuchajcie, zrobiłem takie coś, rekolekcje z takim i takim księdzem. 2 osoby. Godzina 22. Idę spać. Wstaję rano kolejnego dnia, patrzę na system, widzę 80 osób zapisanych na tych rekolekcjach. Myślę sobie, wow. Znaczy, no co najmniej niesamowite, tak? Później tak się to, ta inicjatywa akurat tak się rozkręciła, chwała Bogu, że tam, wiecie, kilkadziesiąt tysięcy ludzi po prostu przeszła przez ten rytm rekolekcji. Na przestrzeni kolejnych lat to było kilkaset tysięcy ludzi i to było miliony odsłon tych rekolekcji. Jestem bardzo, bardzo przekonany, że gdybym powiedział, nie, ja stoję sobie z tyłu i nie będę wychodził przed szereg, i nie posłuchałbym tego wezwania Bożego, to że tego by nie było. A z kolei z tych rekolekcji powstawały kolejne rzeczy. Kolejne i kolejne i kolejne. Ale dlaczego o tym gadam? Bo wiecie, w słowie, skoro takie rzeczy czynisz, to pokaż się światu, tu nie ma obietnicy. Nie, to po co ja o tym gadam? No dobra, tylko że pojawiła się druga część tego słowa. Na podobnej zasadzie, znowu na modlitwie, znowu prosząc Pana Boga o światło i o słowo, bardzo konkretne słowo dla mnie, Andrzeja, Pan powiedział tak, będziesz mówił i nie będziesz już niemy. Będziesz dla nich znakiem i poznają, że ja jestem Pan. Jestem 100% przekonany, że z tego zachęty na początku, okaż się światu, Pan Bóg robi to, co dzisiaj się na przykład tutaj realizuje. Wiecie, teraz jest nas tutaj pewnie kilkadziesiąt osób. Tydzień temu gdzieś tam dane mi było stać i rozmawiać, mówić do tam 2,5 prawie tysiąca ludzi. Mówię to jako świadectwo. Wierzę i jestem 100% przekonany, że nie odpowiadając wtedy na tamto wezwanie Pana Boga, nie byłoby tych owoców, co dzieją się na przykład tu i teraz. Dobra, tyle. To jest jakby trzeci sposób nasłuchiwania obietnic, tak? Modlitwa i wstawiennictwo ludzi, słowo Boga i sumienie, głos wewnątrz. Jest pewnie jeszcze czwarty, ale tutaj nie mam żadnego świadectwa, ale w Biblii Pan Bóg pokazuje, że lubi przekazywać pewne rzeczy przez swoich aniołów i w snach. A to nie mam nic do powiedzenia, więc mam nadzieję, że macie takie sami historie, gdzie Pan Bóg odzywa się choćby w ten sposób. I teraz jakby to jest pierwszy etap, jestem przekonany. Nasłuchiwanie obietnic Pana Boga. Nasłuchiwanie. Co w ogóle On mi chce powiedzieć? Pytanie i nasłuchiwanie na różne sposoby. Jaki drugi etap? Przyjęcie ich z wiarą, po prostu przyjęcie ich z wiarą i jakby to nazwać smakowanie ich. Zorobal z księgi Ageusza dostał obietnicę, dostał słowo, że uczynię z ciebie sygnet, jakby sygnet, uczynię z ciebie jakby sygnet. Słuchajcie, ja bym codziennie rano wstał i codziennie rano smakował to słowo, dosłownie smakował, czytał, zagłębiał się w nim, gdzie Pan Bóg mówi mi, że uczynię z ciebie jakby sygnet, to wyobraźcie sobie, jakby jak zmienia się nasz dzień, jak zmienia się nasz stosunek do spraw, które się dzieją. Nie, nie jest już to samo. Nie? Oczywiście można o tym zapomnieć. Można przejść na porządku dziennym i już w ogóle do tych obietnic Bożych nie wracać. Tylko że po co? Skoro Pan Bóg nam coś mówi, to odpowiedzmy Mu. Wierzmy w to, podejdźmy do tego z wiarą, a drugie smakujmy w tym, wracajmy do tego regularnie. Z wiarą, wiecie, no, nie jest kwestia prosta. Tak jak Abraham, 100-letni dziadek. Kurczę, będziesz miał dzieci. No to tak, wiecie, na zdrowy rozsądek jest to zupełnie poza normami. Nie? Będziesz miał dzieci, 100-letni człowieku. Nie trzyma się to kupy ani trochę. Nie? Natomiast Pan Bóg jednak mimo wszystko to wykonuje. Myślę, że jakby klucz jest tutaj w tym, żebyśmy my uwierzyli. Dobra. To był drugi krok, czyli pierwszy krok, nasłuchiwać, drugie przyjąć z wiarą i się delektować, a trzecie, co zrobić z tą obietnicą? Wcielić w życie. Po prostu żyć tak, jak to, co Pan jakby to, co Pan obiecał, było naszą normalną, codzienną rzeczywistością. Co mam na myśli? Na przykład Biblia, Dzieje Apostolskie. Pan Bóg pierw, Pan Jezus i w Ewangeliach obiecuje, że ja będę z wami przez wszystkie dni. Obiecuje, że wy będziecie czynić jeszcze większe rzeczy niż ja. Będziecie uzdrawiać, będziecie wypędzać złe duchy i w ogóle, tak? Pan Bóg obiecuje, Pan Jezus obiecuje. Co się dzieje później? Pan Jezus umiera, mamy zesłanie Ducha Świętego i po zesłaniu Ducha Świętego, co robi święty Piotr? Jedna z pierwszych rzeczy po zesłaniu Ducha Świętego. Piotr idzie i głosi. No to jakby takie, powiedzmy, zrozumiałe i naturalne. Idzie i opowiada o Jezusie Chrystusie. A jaka jest jakby inna gatunkowo rzecz, którą robi święty Piotr po zesłaniu Ducha Świętego? Jak wchodzą do miasta, przy bramie siedzi człowiek, który nie może chodzić. Tak, nie może chodzić. I ten co robi? Co mu mówi? Mówię ci, wstań. Tak jest, nie mogę ci dać złota, ale mocą Chrystusa mówię ci, wstań. Słuchajcie, czy to nie jest życie obietnicą, którą Jezus Chrystus mu złożył jakiś czas wcześniej? Święty Piotr bardzo konkretnie wypełnił, jakby, wiecie, stanął w takiej sytuacji, że to, co mi Jezus obiecał, to się stanie. Więc ja nie tchórzę, tylko to robię. Widział, jak Jezus uzdrawia wcześniej ludzi. Więc teraz zrobił dokładnie to samo, co jego nauczyciel i mocą tego samego Jezusa ten człowiek został uzdrowiony. Równie dobrze święty Piotr mógł powiedzieć, kurczę, a może to nie tak działa, a może coś źle powiem, albo. I mógł nie wypowiedzieć tych słów. Mógł nie zacząć działać jakby w życiu tą obietnicą, którą Pan Jezus mu trochę wcześniej opowiedział. Inny przykład z życia znowu wzięty. Miałem okazję kiedyś być na rekolekcjach ewangelizacyjnych nad morzem. Polegało to na tym, że idzie się całą plażą i mówi o Jezusie, a wieczorem są spotkania w kościele, zaprasza się ludzi do przyjęcia Pana, Jezusa jako Panem, do Eucharystii, do spowiedzi. No i jakby jeden tam był taki szkopuł polegający na tym, że idzie się cały czas bez pieniędzy i bez noclegów, bez niczego. Nie? Wiecie, 90 osób idzie przez plażę, nie mając ani złotówki, przynajmniej tak powinno być. I no, tak patrzyłem i to, co widziałem, tak było. Nie mając złotówki, nie mając noclegów, czyli ani noclegu, ani pieniędzy na ten nocleg, ale mając jedno, obietnicę Pana Jezusa, który powiedział, że wy zajmijcie się królestwem moim, a ja zajmę się wami. Nie? I to trwało 2 tygodnie. 2 tygodnie cała ta banda ludzi szła przez plażę i opowiadała o Jezusie. Słuchajcie, no to można powiedzieć, że jakimś trafem nagle okazywało się, że ten chciał dać tym obiad, nieproszony o to, żeby dać im obiad. Nie? Albo nagle zza rogu wychodzi pani z siatką jabłek i ci daje tą siatkę jabłek. Nikt nic nikogo nie prosił. Nie? Na każdym kroku przez 2 tygodnie ani razu nie byłem głodny. Przez 2 tygodnie mieliśmy gdzie spać. Oczywiście była taka skrajna sytuacja, gdzie godzina 21, akurat była brzydka pogoda, błoto, nie było kościoła, tylko była taka kaplica polowa w błocie właściwie. No to żeśmy tam i wymarzli, było ciężko i kiepsko. No i 40 osób. Wioska zupełnie była zamknięta na to, żeby nas przyjąć. Po prostu jacyś tacy dziwni ludzie. Dziwni w tym sensie, że inne wioski, gdzieś tam jakoś to lżej szło. Natomiast w tej wiosce nie, koniec. Nie ma. Właściwie nikt nie miał noclegu. No i tam 40 osób, połowa z tej całej grupy, bez dachu nad głową, wieczór, zbliża się, ani nie umyci, ani zmęczeni po całym dniu. No ale mamy jedną, mamy obietnicę Pana Boga. Pierwsza obietnica to, że ja się tobą zajmę, momencie, kiedy ty się zajmiesz królestwem moim. A druga jest jeszcze obietnica, też fajna, gdzie dwóch albo trzech się modli, tam ja jestem. Tak? Jeszcze jedna obietnica. Jeśli prosisz Ojca w imię moje, w imię Jezusa Chrystusa, to to ci będzie dane i to będzie spełnione. Jakby kumulacja trzech obietnic, Panie Boże, prosimy Cię, zadbaj o nas, bo my tu i teraz potrzebujemy się gdzie przespać. Nie dość, że leje, jest nam zimno, jesteśmy zmęczeni, nieumyci. Prosimy, po prostu prosimy, tak? Oddajemy się, Panie, w Twoje ręce. Nie wiem, ile minut było po zakończeniu tej modlitwy. Pojawił się człowiek i mówi, słuchajcie, mam nocleg dla wszystkich. Było jedno, jedyne miejsce we wiosce, gdzie to było możliwe i ten człowiek nas znalazł, powiedział, że chce nam dać dach nad głową i tam mieszkaliśmy. Chwała Bogu. Pan Bóg obiecał, Pan Bóg wypełnia. Okay. Amen. Tak. To tyle z tematu wcielać w życie. Nasłuchiwać po pierwsze, dalej przyjąć z wiarą, wcielać w życie. A chciałem dopowiedzieć jeszcze jedną rzecz. Czwarty krok do obietnic. Do was szczególnie jako do facetów. Dawać obietnice. Po prostu dawać obietnice. Nie mówię o jakiejś takiej czczej gadaninie, że obiecam wszystko każdemu i w ogóle, tylko dawać obietnice i to jeszcze najlepiej zakorzenione w obietnicy Pana Boga. Na przykład, nie wiem, wyobraźcie sobie taką sytuację, że wy jako ojcowie mówicie do swojej córki czy do swojego synka małego, słuchaj, ja tobie będę zawsze ochroną. Ja ciebie będę zawsze chronił i ty bądź, jakby ty nie musisz się bać. Ja jestem twoim ojcem, ja ciebie ochronię. Stańcie na miejscu tego dziecka. Słuchajcie, co dostaje dziecko razem z tą obietnicą, którą dajesz mu w tym konkretnym momencie? Dziecko dostaje odwagę. Dziecko dostaje miłość. Dziecko dostaje pewność twojej wierności. Dziecko nie jest spłoszonym kundlem jakimś takim, który się wszystkiego boi. Nie? My jako chrześcijanie nie mamy być spłoszonymi kundlami. Nie? Więc jakby, dlaczego mówię o tym dawaniu obietnic? Bo dawanie obietnic zakorzenionych w Panu Bogu zmienia rzeczywistość. I w ten sposób, mówiąc takie słowa choćby swoim dzieciom, zmieniasz życie tych dzieci na lepsze. Albo dalej, jakże, no, cud, słuchajcie, no to jest cud miód, tak? Słysząc od żony, że zawsze cię będę kochać. Tak jak powiedziała na ślubie, będę ci wierna do końca życia i będę cię kochać, nie? Jak to powtarza i powtarza i powtarza. Słuchajcie, to zmienia mnie jako faceta. Coś mi w głowie jakieś figle idą, natychmiast sobie przypominam jej słowa i jestem pewny tego, jestem pewny tej kobiety, staję w pewności sam jako ja, że ja jestem jej mężem, jej ukochany i do końca życia i koniec, kropka. Dawanie obietnic zmienia rzeczywistość. Inny przykład, jakby mi tato powiedział, będę ci przewodnikiem. Wiecie, ale nie tylko, żeby był przewodnikiem, bo wiadomo, każdy ojciec uczy swoje dziecko, prowadzi je, jak są kłopoty, to z nich wyprowadza, tak? Natomiast co by było, jakby usłyszał te konkretnie słowa? Będę ci przewodnikiem, jak będziesz miał kłopoty, to do mnie przyjdź. Z czymkolwiek, to do mnie przyjdź. Ludzie, ile mniej błędów jako młody człowiek ja bym popełnił. Ile mniej. Ta jedna słowa, obietnicy Pana Boga, obietnicy Ojca zmieniają życie dziecka. Do tego zachęcam. Żebyście naprawdę wymyśleli sobie takie miejsca, czy takie sfery, w których najzwyczajniej w świecie możemy coś obiecać swoim najbliższym, w miłości, w Panu Bogu, zakorzenić to w Słowie Boga. Inny przykład. Dorasta ci syn i syn wierzy w Pana Boga, kocha Pana Boga, a ty mu powiedz tak. Słuchaj, masz jakąś sprawę do Pana Boga, to mi ją powiedz i będziemy się razem modlić. Bo Pan Jezus powiedział, że gdzie dwóch jest, tam ja jestem. Nie? To słuchajcie, postawmy się na miejscu tego syna. Co on sobie pomyśli, co on dostanie? Dostanie potężny ładunek wiary. potężne świadectwo wiary i potężną miłość Pana Boga. A do tego Pan Jezus obiecał, że będzie z nim, bo są we dwójkę. Nie? Wiecie, no oczywiście może ojciec stanąć na modlitwie i modlić się z synem, spoko. Tylko z jakiegoś powodu w Biblii Pan Bóg daje nam obietnicę, wypowiada je. To dlaczego my mamy tego samego nie robić? Dokładnie to samo, co on. Zresztą mamy być tacy jak on. I ostatni przykład, z życia wzięty. Obietnicy danej przeze mnie Najświętszej Maryi Pannie. Jest takie coś jak nowenna pompejańska. To jest jedna z form, powiedzmy, modlitwy różańcowej. Polega na tym, że przez 54 dni modlisz się całym różańcem. Nie, czyli wiecie, 1,5 godziny różańca dziennie. Świat się zmienia po tej nowennie, naprawdę. Odmieniają 3 razy i za każdym razem no, niesamowite rzeczy się dzieją. Ale nie o tym gadam. O tym, że na koniec nowenny mówi się jedne takie zdanie. Ile mi sił starczy, tyle głosić będę Twoją cześć i będę opowiadać, jak dobrotliwie się ze mną obeszłaś. Nie? No to mając 3 takie sytuacje, mam tym więcej motywu, żeby opowiadać o Najświętszej Maryi Pannie. Dałem jej tą obietnicę. I co się dzieje z tej obietnicy dzisiaj? W moim konkretnie życiu Andrzeja Sobczyka. Na przykład to, że wspólnie tak naprawdę z tysiącami ludzi dane mi jest organizować i przewodzić w projekcie, który nazywa się Zrobimy film o mocy różańca świętego. Wiecie, ekipa jedzie w różne miejsca na świecie, nagrywają historię, robimy z tego film, idziemy z tym do kina, idziemy z tym na płyty DVD, idziemy z tym do ludzi, do świata, żeby opowiedzieć o historiach różańcowych i zainspirować ludzi do wzięcia różańca do ręki. I teraz tak najzwyczajniej w świecie. Ta obietnica dana Maryi wtedy, dzisiaj się przekuwa na to, że stoję przed, tak jak w zeszłym tygodniu, 2000 ludzi, opowiadam o Maryi i mówię, że robię taki film. Na przykład. Nie? Obietnice bardzo konkretnie zmieniają życie. Obietnice Pana Boga względem nas, ale też nasze względem czy Pana Boga, czy innych ludzi. Panowie, tyle mojego gadania. Koniec, kropka. Chciałem wam życzyć jednego. Byście byli ludźmi, wielkimi ludźmi wielkich obietnic. Bo taki jest nasz Pan. Jemu niech będzie chwała. Dziękuję.